Europejskie Centrum Solidarności, dziś tutaj Radio Gdańsk. Aż do godziny 14 będziemy Państwu opowiadać, relacjonować, no i świętować, no bo nie ma co ukrywać, to jest święto polskiej demokracji. A w naszym studiu pierwszy gość, gość wyjątkowy, Bogdan Borusewicz, senator, były marszałek Senatu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kuba Kaługa, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie marszałku, tak sobie myślę na wstępie, że tu można by było z 5 minut pana przedstawiać, opisując historyczną rolę i zasługi w przemianach.
Na to niech pan 30 sekund poświęci na to.
No ja bym powiedział w trzech słowach albo dwóch. Legenda Solidarności po prostu. W ten sposób pan się legendą czuje? W takim dniu rocznicowym zwłaszcza?
Wie pan, i ja nawet myślę, ponieważ bez przerwy mówią mi, że jestem legendą, żeby tu siąść na tym holu z takim napisem: tu siedzi legenda.
Sam siebie podpisać po prostu.
Sam siebie podpisać, tak. No jak twierdzą wszyscy, jestem legendą, jestem żyjącym człowiekiem. I aktualnie także jestem politykiem.
No właśnie, do tej polityki chyba nie uciekniemy mimo tego święta. Przed chwilą, kiedy tutaj pan przyszedł do nas, do naszego plenerowego, no może nie plenerowego, ale takiego tymczasowego studia w Europejskim Centrum Solidarności, mówiliśmy o tym, co się dzieje wokół pomnika poległych stoczniowców. Gdyby pan to opisał, to co pan tam zobaczył przed chwilą.
No, niestety jest wygrodzony. Wygrodzony tak w połowie. Nigdy tego nie było. Nawet także wtedy, kiedy przyjeżdżali tutaj prezydenci. A było kilku prezydentów, którzy przyjeżdżali. Nigdy takich środków ostrożności nie stosowano. Dojście do Europejskiego Centrum Solidarności od strony frontu jest niemożliwe. Jest też cała droga wygrodzona. Od ulica Doki, druga brama, barierami i ochrona, stoi ochrona. Takich środków ostrożności ja tutaj nie oglądałem. Najwidoczniej prezydent Nawrocki uważa, że one są potrzebne, że mieszkańcy Gdańska tak za bardzo nie kochają tego nowego prezydenta z Gdańska.
To jest kwestia środków ostrożności czy polityki?
Myślę, że ostrożności jednak. I myślę, że ta ostrożność jest nadmierna. I ona mi uwiera. I także innym tutaj, którzy przychodzą, to
no tak
uwiera.
Przypuszczam, no. Bo pan mi o tym mówił z poruszeniem takim autentycznym.
No wie pan, no tak jak poruszenie. Można różne rzeczy się spodziewać, ale mówię, ja mam perspektywę. Bo ja byłem tutaj pod drugą bramą z różnymi prezydentami. No na pewno z prezydentem Wałęsą, także z prezydentem Lechem Kaczyńskim i z prezydentem Komorowskim. Z prezydentem Dudą nie byłem tutaj. I nigdy nie stosowano tego typu zabezpieczeń. To źle to wygląda i będzie na pewno dużo komentarzy negatywnych.
A tak się zastanawiam nad tym, co pan myśli, sięgając trochę pamięcią wstecz, właśnie próbując przywołać ten dzień sprzed 45 lat. No bo to jednak cały czas jest obóz postsolidarnościowy, można powiedzieć. Dzisiaj też kłóci się ze sobą obóz postsolidarnościowy.
Spiera się. Wie pan...
Powiedziałbym nawet, że wojuje momentami ze sobą.
No dobrze, ale ja powiem panu, że małżeństwa się rozpadają po 10 latach. A po 40, wie pan. To się rozpadają, to się schodzą, a niektóre się, większość się rozpada na stałe. Więc jeżeli małżeństwa i różnice są takie w małżeństwach, to dlaczego się dziwimy, że takie różnice występują w polityce? Tak.
A to występują. Jeszcze małżeństwo, czy już separacja, czy już dawno rozwodnicy?
Nie, no dawno rozwód. Dawno rozwód. A ten związek, który się nazywa Solidarność, no stał się zapleczem Prawa i Sprawiedliwości, partii politycznej, czyli doszliśmy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o związki, bo przecież wolne związki zawodowe to oznaczało niezależne później, to oznaczało niezależnie od partii politycznej. A tutaj ten związek pod kierownictwem przewodniczącego Dudy, no jest zapleczem PiSu, to jest jasne. Jakby zatoczył koło, no jest tak samo, to jeżeli chodzi o związek.
Rewolucja zjada własny ogon trochę po części?
Nie, no rewolucja spowodowała, że mamy, żyjemy w państwie demokratycznym, wolnym.
I możecie stać po różnych stronach barykad.
Możemy
i głosić
stać
swoje poglądy,
po różnych tak? stronach. Oczywiście, no, różne takie agresywne słowa, brzydkie, nie są rzeczą dobrą. No ale niestety skrajności się nakręcają.
To spróbujmy teraz o nich.
Mamy dwie skrajności w tej chwili. Tak?
Tak.
Brunatna fala, która jest z jednej strony, i czerwona fala, która jest z drugiej strony, bo są też ludzie, którzy mają poglądy, iż PRL to był rzeczą dobrą i trzeba wrócić do komunizmu. No, ale są tacy, którzy uważają, że tylko oni mają rację i tylko oni powinni funkcjonować w Polsce i narzucać Polakom swoje poglądy. To są ci brunatni.
Zostawiając te podziały, te, no niestety...
I one, te podziały się...
Wynikają z realiów
po prostu
trochę życia. W tej chwili
są realistyczne, to są podziały, które już występują w całej Europie. My się...
One nie są wcale dla Polski charakterystyczne.
Tak. Od reszty Europy już się nie różnimy.
Zostawiając te podziały, próbując się skupić na tym, co najbardziej pozytywne, co, czego nas uczy 31 sierpnia i w ogóle sierpień 1980 roku. O, pan się uśmiecha do tych, którzy zdjęcia nam tu robią. Myślałem, że na samą myśl o
nie,
tym,
nie,
o tym
ale
pozytywie.
Uśmiecham także na tą myśl.
I gdyby się, gdyby na tym, co pozytywne się skupić, co panu tak najbardziej gra w duszy w związku z tym jubileuszem dzisiejszym?
31.
31 dniem sierpnia. Tak.
Wie pan, to w momencie podpisania tego porozumienia poziom niepewności i strachu spadł. Poziom napięcia. Ja tutaj byłem bez przerwy w napięciu. Bo trzeba było wymyślać różne rzeczy i każda wymyślana rzecz musiała być trafiona.
Każda mogła zaważyć, rozumiem, na kolejnych godzinach.
Każda mogła zaważyć. Tak. Na przykład, co się działo 31. No był dzień wcześniej, w Szczecinie Jurczyk podpisał porozumienie, gdzie nie było wolnych związków zawodowych. Zgodził się, że te nowe związki będą w CRZZ-cie. I teraz ja zadawam pytanie, czy nie będzie tak, że władza powie, no podpisaliśmy porozumienie, a wy sobie strajkujcie. Tam w Szczecinie podpisaliśmy porozumienie, które będziemy przestrzegać, a wy sobie strajkujcie, ile jeszcze chcecie. A 17 dzień To naprawdę to ludzie byli zmęczeni już tutaj. Zmęczeni, zamknięci, przecież większość nie wychodziła do domów, spotkania z rodziną, przy bramiach. I cały czas napięcie, bo to było cały czas napięcie. Ta msza, którą wymyśliłem, miała rozładować to napięcie. Ludzie się bali, że będzie, że powtórzy się grudzień 70 roku, że będą strzelać. I ta msza była bardzo potrzebna po to, żeby, no żeby ludzie, że znaczna część wierzących, żeby się wyspowiadała, żeby się przygotowała do tego. Do czego? Do śmierci. I dlatego ta msza była taka ważna. A oprócz tego ona umożliwiła dochodzenie tłumów do stoczni. Bo co innego, jak ludzie idą, nie ma mszy, no to wspierają strajk, tak? Tu milicja dookoła i tak dalej. To jest psychologicznie trudniejsze. Adam, pójście na mszę jest znacznie łatwiejsze.
Jest taką przykrywką.
Jest przykrywką.
Powiedzieć.
I powiedziałbym też, że z tą mszą nie było łatwo. Nie było łatwo. Ja załatwiałem ją w Gdyni, dla Gdyni. Bo ja byłem w Gdyni wtedy, w Stoczni Gdyńskiej. Wyszedłem w dwóch kościołach u redemptorystów. Powiedzieli, nie, no nie, msza, stoczni, no przecież ten, robimy, my budujemy tutaj, chcemy budować, nadesłanym jest kwiatkiem, z kwitkiem. Poszedłem do tego, na Świętojańskiej, tego najstarszego kościoła, a zadzwoniłem, otworzył mi ksiądz, ledwo powiedziałem, że proszę księdza, chcieliśmy, ja jestem przedstawicielem strajkujących, chcielibyśmy mszę w stoczni. To jak ten ksiądz, chyba wikary, walnął drzwiami, to ledwo odskoczyłem, żeby mi nosa nie przyciął. Więc to tak tak było. Więc w końcu poszedłem do starego znajomego, do księdza Jastaka. Powiedziałem, no ksiądz, mszę prosimy, że ten... Ksiądz mówi, oczywiście, tak. Jastak mówi, oczywiście, tak. Ja nieostrożnie, zapytałem się, a ksiądz się nie musi pytać biskupa? A mówi, co? Żeby odprowadzić mszę, biskupa mam się pytać na moim terenie? No, a w Gdańsku jeszcze było lepiej. Ksiądz biskup Kaczmarek odesłał delegację na czele z Anną Walentynowicz do pierwszego sekretarza Fischbacha, żeby uzyskała zgodę na mszę. Delegacja pojechała w nocy do Fischbacha. Fischbach powiedział, ja, pierwszy sekretarz, wydaję zgodę na mszę. Zdziwił się nieco. Odesłał do wojewody. I dopiero około po 24, chyba około pierwszej, wojewoda powiedział, tak, oczywiście, Fischbach już zadzwonił do Warszawy na pewno.
Zapytać o zgodę.
I oczywiście zadzwonił do wojewody, ówczesnego wojewody, i wojewoda przyszedł, oczywiście, tak, wyrażam zgodę. I wtedy znowu Walentynowicz z delegacją do biskupa Kaczmarka, jeszcze to już była chyba około pierwsza w nocy, no i mówi, pierwszy sekretarz wyraził zgodę, wojewoda wyraził, księże biskupie, on mówi, to ja też wyrażam, tak? I była msza dlatego. Ale trzeba zobaczyć, jaka to taka sytuacja. Ja nie bez potrzeby wpisałem jeden jedyny postulat. Tego nie było nigdzie. Ja sam go wpisałem, wymyśliłem. Msza w radio.
Msza w radio.
Nie bez przyczyny, bo ja wiedziałem, jaki będzie stosunek Kościoła. Chodziło o to, żeby był obojętny przynajmniej, żeby nie był wrogi. To było zabezpieczenie, tak? No bo trudno wystąpić przeciwko strajkującym, którzy chcą mszę w radio. Więc taka sytuacja była skomplikowana. Nawet taka rzecz jak msza. Mówię o tym, ale to było na początku. A 31, była taka możliwość, brałem to pod uwagę, że oni nie podpiszą w ogóle w Gdańsku. A ludzie są zmęczeni, trzeba zakończyć strajk. Więc miałem koncepcję od razu w tyle głowy, że jeżeli taka będzie sytuacja, to robimy wybory do władz związku w zakładach strajkujących, żeby wyjść ze strukturami, wyjdziemy ze strukturami. I ta żadna zgoda nam już nie będzie potrzebna. Panie Marszałku. To była naprawdę 30 i 31 do końca ja nie widziałem, czy oni podpiszą.
Zupełnie inaczej ta historia się opowiada z perspektywy lat 45, a inaczej, kiedy słucha się od bezpośredniego uczestnika tych wydarzeń, chociażby o tej walce z czasem też, rozumiem, i walce o mszę.
A walce z czasem, z czasem, ponieważ strajk rozpoczęli pod koniec sierpnia górnicy. I ja wiedziałem, że jeżeli górnicy rozpoczynają strajk, to stają koleje, które przewożą węgiel. Większość kolei przewoziło nie pasażerów, tylko węgiel. Stają koleje. Jak stają koleje...
Stocznia też stanie siłą rzeczy.
Nie, stocznia strajkowała. Było koniec sierpnia. To jak staną koleje, to mamy mniej więcej 3 dni do podpisania jakiejś umowy i zakończenia strajku, ponieważ przerywamy wtedy Rosjanom zaplecze, kontakty, dowozy kolejowe do wojsk radzieckich w NRD. Tam było 400 tysięcy żołnierzy i wtedy Rosjanie mogą rozpocząć zdecydowanie interwencję. Więc mamy wtedy 3 dni do tego, ale zdaje się, to przyspieszyło i tamta strona też o tym zdawała się z tego sprawę.
Bogdan Borusewicz, były marszałek Senatu, senator czynny, polityk, legenda Solidarności, żywa historia, tak moglibyśmy powiedzieć. I my też, panie marszałku, z czasem musimy walczyć niestety, bo
dziękuję bardzo,
tak długo.
Ale z tą legendą proszę
będziemy
uważać,
ostrożnie.
Bo
będziemy
ostrożnie, bo ja żyję. Co mam tutaj z plakietką siąść, iść w ECS-ie siedzieć, napisać na dole plakietka legenda, tak?
Kiedyś ECS powinien
eksponat,
zrobić
eksponat, nie, eksponat, nie. Eksponat. Nie jestem eksponatem.
Eksponat absolutnie nie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. Europejskie Centrum Solidarności, Radio Gdańsk. Dziś jesteśmy tu z Państwem aż do 14:00.